Drodzy bracia i siostry, czas szybko mija i już mamy ostatni wykład w naszym dwudniowym cyklu. Znowu mówiłem, jak poprzednio, będzie to historyczny temat. Inna jest oczywiście historia, już także nie będzie ten sam rodzaj faktów. Myślę, że będzie nawet może łatwiejsza w sumie niż tamta poprzednia do śledzenia dla słuchacza, który w drugim temacie jest zwykle bardziej zmęczony niż w pierwszym. Będę chciał poświęcić ten drugi temat jednemu z krajów na świecie, który znalazł swoje miejsce na kartach Biblii, specjalnie przez Boga przygotowywany, aby wypełnić rolę, jaką Bóg dla niego przewidział w odpowiednim okresie czasu. Tym krajem nie będzie Izrael, jak mogliby niektórzy sądzić, tylko inny kraj, bo oprócz Izraela także jeszcze inny kraj znalazł się na kartach biblijnych. Nie będzie to też Polska, co niektórzy patrioci może by chcieli, żeby miało miejsce. Będą to Stany Zjednoczone. Zawsze chciałem taki temat stworzyć, ale brakowało mi odpowiednich materiałów ku temu, bo to znowu współpraca materiału literatury biblijnej i historii świeckiej mogła to uczynić i w końcu taki temat jakiś czas temu powstał. Stany Zjednoczone w proroctwie. Oparte będzie na Izajaszu 18 rozdziale. To, co Biblia nam dostarcza, mamy materiał przez Biblię dostarczony, to jest właśnie 18 rozdział Izajasza, który nam podaje pewne informacje na temat tego kraju i jego roli w boskim planie. Proroctwo 18 rozdziału Izajasza dotyczy okresu wieku tysiąclecia, czyli po roku 1874, na co wskazuje określenie z wiersza 7, czasu onego. Tak się wydarzyło wiersz 7 tego proroctwa. Czasu onego, coś tam będzie, prawda? Najczęściej, albo prawie zawsze, to odtwierdzenie czasu onego albo dnia onego, gdybyśmy porównali inne miejsca, gdzie ono występuje w Biblii, to zawsze dotyczy tego właśnie okresu czasu, wieku tysiąclecia, jego różnych etapów, albo początku, albo końca zwykle, prawda? Bo to albo początek jest ważny i ten koniec tego okresu czasu, bo tu się dzieją największe rzeczy. Na początku mamy zmartwychwstanie, czy to klasy duchowych, czy też ludzi, a przy końcu mamy podsumowanie. Także myślę, że każdy z nas jest przekonany, że czasu onego albo dnia onego to dotyczy właśnie tego okresu czasu, wieku tysiąclecia, począwszy od 1874 roku. Znowu, tak jak wczoraj miałem okazję o tym powiedzieć, to samo będzie dzisiaj widoczne w tym temacie. Tłumaczenia różnych Biblii będą nam potrzebne. Ja w mojej Biblii Gdańskiej mam już te różne tłumaczenia zespolone w jedno. Braterstwo będą słyszeli różne tutaj czasami pewne zmiany z tego powodu, że różne przykłady Biblii nam będą potrzebne, dlatego znowu to, co mówiłem wczoraj, zawsze do badania literatury prawdy potrzeba kilka tłumaczy. To różne poszczególne wiersze różnie są oddawane i trzeba szukać myśli, które nie zawsze mogą pasować w jednym tłumaczeniu, a mogą w innym tłumaczeniu być bardziej jasne albo pasujące do kontekstu. Każdy język jest dwuznaczny, a szczególnie te języki starożytne są bardzo oszczędne w sposobie wyrażania. Mówią, nie używają bardzo często pewnych słów, które my musimy użyć i do tłumacza należy często rola uzupełnienia tego, czego nie ma w tekście. Musi użyć słów, których w ogóle nie ma czasami w oryginale, bo taki jest styl mówienia. Tylko taki pewien hasłowy, szczególnie właśnie hebrajski. I potem tłumacz resztę uzupełnia tak, jak on uważa za właściwe. Więc tutaj stąd też mogą się rodzić pewne czasami różne myśli inne, ale pewne sformułowania takie niezbyt zgrabne. Wiersz pierwszy będzie tego dobrym przykładem, bo w najlepszym oddaniu należałoby go tak przetłumaczyć. Do ziemi zacienionej skrzydłami, która jest za rzekami Etiopii. Albo za rzekami końca ziemi, niektóre przykłady podają. Albo chyba też tam było coś, że z ziemią murzyńską, gdzie chyba przykład gdański mówi. Bo to, czyli chodzi o Etiopię, ziemia murzyńska, także różne tutaj tłumaczenia, ale najbardziej byłoby właściwe do ziemi zacienionej skrzydłami, która jest za rzekami Etiopii albo za rzekami końca ziemi. To takie są najlepsze tłumaczenia tego wiersza. Czyli mamy tutaj zwrot w tym pierwszym wierszu do pewnej ziemi. Mamy podane dwie cechy tej ziemi. Pierwsza cecha to jej lokalizacja za rzekami Etiopii albo za rzekami końca ziemi, a druga cecha to, że ta ziemia jest zacieniona skrzydłami. I trzeba teraz rozważyć obydwa te stwierdzenia. Czego należy się spodziewać po stwierdzeniu, że ta ziemia jest zacieniona skrzydłami? Żeby to rozwiązać, zadamy sobie pytanie, co to są skrzydła? Żeby rozwiązać znowu, co to są skrzydła, to stara metoda, którą zawsze badacz biblijny powinien stosować. Chcemy się dowiedzieć, co znaczy coś w Biblii, na przykład skrzydła. Szukamy innych miejsc biblijnych, gdzie jest użyte słowo skrzydło albo skrzydła. I tak Bóg właśnie nam pomaga w rozumieniu Biblii. Gdzie w jednym miejscu użyte są skrzydła, tak jak tutaj, w sposób niezbyt jasny, no bo zacieniona skrzydłami, nic więcej. Ale gdybyśmy inne miejsca znaleźli w Biblii, gdzie jest mowa o skrzydłach, to z innych różnych kontekstów będzie wynikało wyraźnie, co te skrzydła znaczą. Bo tamten wiersz sam siebie będzie wyjaśniał. I w ten sposób da nam sugestie na temat tego, jak należy rozumieć skrzydła w innych wierszach, w których nie są one wyjaśnione od razu. I gdybyśmy sobie tak porównali te różne przypadki występowania słowa skrzydła w różnych miejscach biblijnych, to założymy, że niektóre wiersze same się dosłownie tłumaczą. I zobaczmy na przykład do psalmu. Właśnie będzie wszystko z psalmów pochodziło. Psalm 17, a wiersz 8. Strzeż mnie jako źrenicy oka, pod cieniem skrzydeł Twoich ukryj mnie. Już każdy przyzna, że ten wiersz coś więcej mówi na temat skrzydeł, bo mówi o to, żeby ktoś mnie strzegł i żeby mnie ukrył pod cieniem swoich skrzydeł. Czyli jakaś tam opieka, prawda, jest zawarta. Psalm 36, a wiersz 8. Jakoż drogie jest miłosierdzie Twoje, Boże, przetoż synowie ludzcy w cieniu skrzydeł Twoich ufają. Zaufanie do skrzydeł Bożych, bo bezpieczeństwo dają. 57 psalm, a wiersz 2. Zmiłuj się nade mną, o Boże, zmiłuj się nade mną, albowiem w Tobie ufa dusza moja, a do cienia skrzydeł Twoich uciekam się, aż przyminie utrapienie. Tu znowu pod skrzydeł ucieka ten, kto jest w utrapieniu i w ucisku. Czeka, aż minie. Czyli znowu ta sama idea bezpieczeństwa tam jest, bo jak utrapienie, to tam się schowa, a jak minie, to dopiero ewentualnie wyjdzie spod tych skrzydeł. 61 psalm, a wiersz 5. Będę mieszkał w przybytku Twoim na wieki, schraniając się pod zasłonę skrzydeł Twoich. Tak znowu, będę się tam chronił. I ostatni psalm, 91, a wiersz 4. Pierzem swoim okryje Cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz, prawda Jego tarczą i półklerzem. Tu mamy bardzo wyraźnie, że pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz. Czyli od razu widać, że skrzydła nam sugerują bezpieczeństwo, które może nam Bóg zapewnić, bo są to skrzydła Boże. Czyli boska opatrzność, która zapewnia bezpieczeństwo, ochronę tym, którzy są skryci pod Jego skrzydłami. To wynika z tego zacienienia skrzydłami. Druga informacja to lokalizacja. Za rzekami Etiopii albo za rzekami końca ziemi. To są obydwa dobre tłumaczenia, ponieważ jedno i drugie do tego samego się sprowadza. Jeżeli oczywiście będziemy pamiętali o tym, że w starożytności ludzie nie znali całego świata. Nie wiedzieli, gdzie on się kończy, gdzie się zaczyna. Nie znali, innymi słowy, całego globu ziemskiego z jego wszystkimi kontynentami i morzami. Dla starożytnych, wtedy kiedy było pisane proroctwo Izajasza w tamtych czasach, Etiopia, ta ziemia murzyńska, była najdalszym punktem świata ziemi znanym. Poza Etiopią zdawało się, że nie ma nic, koniec. Wiedza starożytnych nie informowała ich o tym, żeby coś za Etiopią, ziemią murzyńską było. Zatem albo ziemia murzyńska, albo Etiopia, albo koniec ziemi, to wszystko ma to samo znaczenie dla człowieka z tamtych czasów, dla którego Etiopia była kresem, końcem ziemi. Czyli od razu widzimy, że rozdział 18 zwraca się ze swoim poselstwem do ziemi, kraju, który wówczas leżał poza znanym wówczas światem. Bo leżał za rzekami Etiopii, a w Etiopii była koniec świata ówczesnego, bo ludzie nie znali, jak daleko ten świat jeszcze dalej się ciągnie. To, ta lokalizacja pozwala nam zrozumieć, że chodzi o Stany Zjednoczone, które wówczas nie były znane. Zostały odkryte, jak wiemy, trochę później przez Kolumba. Niektórzy mówią, że tam wcześniej niektórzy dotarli, ale to jest nieistotne. Nawet ci wcześniejsi i tak dotarli tam długo, długo po Izajaszu. I w czasach powstawania proroctwa dla ówczesnych Etiopia była końcem ziemi, a wszystko, co leżało poza nią, było poza końcem ziemi, za rzekami końca ziemi, za rzekami Etiopii, która wówczas była ostatnim znanym krajem. Ktoś zapyta, dlaczego Stany Zjednoczone miałyby być tak błogosławione, zakryte przez skrzydła boskiej opatrzności, prawda? Aż tak Bóg by się miał nimi opiekować. No właśnie, tutaj zacytuję brata Johnsona z roku 1940, z tak zwanego Heralda, czyli tego, co było wcześniej przed biblijnym sztandarem. I bez rozsądu do ogółu Stanów Zjednoczonych skierował taki jeden cały artykuł, w którym zadawał im Amerykanom pytania, czy wiedzą, że o pewnych rzeczach. Było to wynikiem tego, że Stany Zjednoczone bardzo blisko zaczęły się zbliżać do polityki papiestwa. Współpraca z papiestwem nastąpiła, wymiana tam urzędników i tak dalej. Stany Zjednoczone przez długie, długie lata po swoim powstaniu nie chciały mieć z papiestwem nic wspólnego. To też o czymś świadczy. Ja też będę o tym mówił, dam taki pewien rys historyczny, ale początkowo żaden zbrodniarz i żaden katolik nie mógł pełnić funkcji publicznych. Katolik i zbrodniarz to było dla nich jedno i to samo. To oczywiście jest tutaj pewna przesada, ale to ilustruje, że ludzie, którzy dali podstawy Stanom Zjednoczonym, to byli głównie prześladowani przez papiestwo, którzy uciekli. I oni, nim się katolik z czymś bardzo brzydkim kojarzy, tak jak Żydom chrześcijanie się też brzydko kojarzy, bo też tylko od nich same cierpienia doznają. I wtedy w obliczu, gdy Ameryka bardzo kurs swój zbliżyła do papiestwa, brat Johnson skierował do narodu amerykańskiego, to było w milionach sztuk rozesłane informacje. Ja fragment ten poczytam wstępny, bo tutaj akurat jest odpowiedź na nasze pytanie, dlaczego Bóg w cieniu swoich skrzydeł ten kraj chował. Czy wiesz, że szczególna łaska Boga dla Ameryki była wynikiem faktu, iż zasady wolności i harmonii z prawem oraz równości ludzi przed prawem wyznawane i powszechnie przestrzegane przez Amerykę jako podstawowe zasady demokracji, bardziej niż zasady leżące u podstaw jakiegokolwiek innego rządu, wyrażają najwyższe boskie ideały rządzenia, co można wyraźnie zauważyć w tym, iż Bóg w prawie mojżeszowym uczynił te zasady podstawą rządów Izraela między człowiekiem a człowiekiem. Co widoczne było w historii Izraela tak długo, jak długo nie odrzucili najwyższego boskiego ideału rządów dla nich i uparcie nie domagali się monarchii, na co Bóg niechętnie się zgodził. Czyli tutaj jak z tego wynika od razu, że Ameryka jako kraj, jedyny kraj na świecie, najbliżej zbliżyła się do boskich ideałów rządzenia. Z tego też powodu zasługiwała na szczególną boską opiekę i opatrzność, bo była najbliższa ideałom, które Bóg zawarł dla narodu żydowskiego, zanim ci tego nie odrzucili. Historia Ameryki wiąże się ściśle z taką grupą religijną, która jest nazywana pod ogólnym terminem Purytanie. Kto zna angielski, to może się domyśleć, że Purytanie na pewno pochodzą albo od przymiotnika pure, czysty, albo od czasownika purify, oczyszczać. Purytanie zatem to będą jacyś czyszczacze, dosłownie, gdyby ich przetłumaczyć na polski. O co tutaj chodzi pod tą nazwą? Oni zostali tak nazwani dlatego, że chcieli oczyścić, purify właśnie kościół anglikański z resztek kościoła katolickiego. Wiemy, na czym polegała cała reforma kościoła anglikańskiego, że właściwie nastąpiła tylko zamiana głowy. Papież odrzucony jako zwierzchnik kościoła, a król wprowadzony na to miejsce. Natomiast nauki kościoła anglikańskiego są w zasadzie kopią kościoła rzymskokatolickiego. Nie poszli do przodu z niczym, z wyjątkiem zmiany tejże głowy. Zresztą to było i szafalską doktryną, żeby pokazać, prawda, kościołowi, że w ciele jest, ma być podległy władzom cywilnym, a nie je koronować i zdejmować. Ale niektórym to nie wystarczało. Chcieli dalej oczyścić kościół anglikański spod zostałości kościoła katolickiego, co oczywiście napotkało na opór. Byli w związku z swoimi pragnieniami prześladowani. Musieli uciekać i z Anglii, a gdzie mogli uciec? Jeżeli walczyli o to, żeby oczyścić kościół anglikański jeszcze bardziej z resztek kościoła katolickiego, to jeśli uciekli do Europy, to tam kościół katolicki miał już władzę niepodzielną całkowicie. Więc nie było dla nich innego miejsca, jak znaleźć kontynent, gdzie nie sięga ani władza jego i ich króla, który by ich zmuszał do tego, do tej takiej częściowej reformy, a nigdzie nie sięga, tym bardziej władza papieża, który w ogóle był dla nich jeszcze gorszy. Wobec tego wybrali Amerykę. Kraj nieznany, poza ówczesnym cywilizacją, poza ówczesnym światem, gdzie ani król angielski, ani papież nikt nie mógł im zrobić, ponieważ władza ich tam nie sięgała. I dlatego wyemigrowali do Ameryki. I oni dali początek, podstawy temu krajowi. Tacy właśnie ludzie tam jechali. Nie ci, którzy chcieli dorobić się, tak jak w późniejszych czasach z Polski, prawda, żeby zarobić do Ameryki i bardzo często ludzie różnych wsi. Początkowo to była tylko i wyłącznie emigracja religijna. Ludzie prześladowani, dlatego możemy te bardziej zrozumieć ich oddanie wielkie dla Biblii w początkowych etapach ich historii, bo to byli właśnie tacy ludzie. Cytat z książki historycznej. Słynna podróż ojców pielgrzymów, bo tak ich nazywano, ojcowie pielgrzymi, wypłynęli i przepłynęli. Zobaczmy, w jakich warunkach oni płynęli. Słynna podróż ojców pielgrzymów przyniosła ich z Anglii do ziemi, w której mogli nareszcie rozpocząć życie wolne od religijnych prześladowań. Przez 9 tygodni 102 mężczyzn i kobiet, 102 osoby wypłynęło tak. Stłoczonych na statku, on się nazywał Mayflower, czyli majowy kwiat. Stłoczonych na statku Mayflower długości zaledwie 27,5 metra miał ten stateczek, to właściwie łódka i do Ameryki tym płynęli, i szerokości 7,5 metra dzielnie znosiło lodowate fale północnego Atlantyku. Załoga trzymała kurs na Amerykę, przewożąc przez 4800 kilometrów oceanu pielgrzymów szukających wolności religijnej i nowej ziemi, by się na niej osiedlić. Byli to purytańscy dysydenci, którzy uważali, że angielska reformacja nie poszła dostatecznie daleko i nie zniszczyła tego, co w kościele anglikańskim było zabobonem i przestarzałym rytuałem, a więc pozostałości katolicyzmu. Sprzeciwiali się także hierarchii tego kościoła. To jest koniec cytatu. Oni przybyli do tej Ameryki pod przewodnictwem Bradforda, William Bradford, w roku 1620. To jest data, kiedy pierwsi Purytanie stanęli na amerykańskiej ziemi. 1620 rok, początek XVII wieku. Swoją osadę, którą stworzyli, nazwali Plymouth, od angielskiej nazwy miejscowości, z której wypłynęli. Początkowo w ogóle wszystkie nazwy miast amerykańskich były kopią miast angielskich, albo dosłownie, albo z pewnymi dodatkami. Na przykład Nowy Jork, to dlatego otrzymał Nowy Jork, że York w Anglii, miasto dosyć duże, no to tam nazywali, to będzie Nowy Jork, że inny Jork. No to dlatego jest kopia większości różnych nazw angielskich. Zimę z tych ludzi przeżyła tylko połowa. Na te dwie osoby tylko połowa przeżyła zimę. Możemy sobie wyobrazić, obcy ląd, oni wysiedli na brzegu i co? Zaraz zima idzie, a oni przecież nie mają ani warunków do przeżycia, prawda? Ani żadnych domów, i wszystko musieli stworzyć od zera, wykopać z ziemi. Przeżyła tylko połowa, ale mimo to następnego roku, w 1621 roku, jak to zimę, prawda, połowa przeżyła, po raz pierwszy w historii USA zorganizowali tak zwane Święto Dziękczynienia, znane do dzisiaj. Amerykanie do dzisiaj obchodzą to Święto Dziękczynienia. Oczywiście zapomnieli wszyscy, tak jak się dzieje zwykle ze świętami, jaka jest geneza tego święta. I teraz właściwie tylko skupiają całą uwagę na indyku, którego od rana przygotowują, żeby go po południu zjeść, i nawet nie wiedzą, na czym to wszystko polega. Ale Święto Dziękczynienia to było dziękowanie Bogu za tych, którzy przeżyli, chociaż przeżyła tylko połowa. Bardzo wtedy pomagali Indianie. Nie było konfliktów między nimi a Indianami. Indianie zresztą pomogli, sprawili, że nie umarło więcej niż połowa. Zaprosili zresztą Indian na to pierwsze Święto Dziękczynienia. I po nich następne, przybywały następne statki. Ci dali początek. Na pierwsza jeden stateczek, 102 osoby. Potem z każdym rokiem przypływali następni. Kolejni dysydenci, kolejni prześladowani, ale powoli także awanturnicy i zbiegowie, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości. Jakieś mieli na sumieniu przestępstwa w Anglii, tutaj w Europie. Król ich ścigał, to wie, uciekną, teraz statek wypływa, no to się przy nim i też z Ameryki, bo tam już ich król nie znajdzie. Wszystkie ich przestępstwa. Ale tacy ludzie najwyraźniej też byli potrzebni, żeby tą ziemię ujarzmiać, tacy awanturnicy, więc Bóg pozwolił, żeby także i oni się załapywali z nimi. Ale to nie ci stanowili trzon tej imigracji, nie na jej początku. Zakładali kolejne osady, prawda? Nazwali w końcu tam jakiś zestaw tych kolonii Nową Anglią, Nowa Anglia, Nowa Anglia. I ci właśnie ludzie stworzyli podstawy pod wolność religijną i pod demokrację Ameryki. Wzorowali się dosłownie na Starym Testamencie. Wszystko było tam, tak jak pisze w Biblii. Dosłownie. Do tego nawet stopnia, że nie uznawali żadnej formy sztuki. Na przykład pisania książek, albo sztuk teatralnych, czy coś takiego. A dlaczego? Bo mówili, że to jest kłamstwo. Tak bardzo chcieli być dokładni i zgodni z Biblią, że mówili, jeżeli ktoś tworzy jakąś sztukę i wymyśla jakąś historię, no to wtedy ta historia jest nieprawdziwa, bo nie istnieje, prawda? Jak może wymyślać sobie i kłamać? Oczywiście tutaj przesadzali aż w tym, to było aż do przesady, bo nasz Pan sam często używał przypowieści, które też nie były przecież prawdą. Ale w literaturze stosowanie różnych opowiastek o pewnych osobach, o ich czynach i słowach ma na celu przekazanie pewnych prawd, żeby lepiej trafić do słuchaczy. Jest to rzecz jak najbardziej właściwa. Ale oni w swoim dokładności przestrzegania Biblii byli tak bardzo dokładni, że absolutnie żadna forma sztuki. Dlatego literatura purytańska jest zwykle uchodzi za taką oschłą, ale uczciwą. Uczciwa, oschła, czysta i w ogóle ten purytańskie nastawienie. Do tej pory protestanci z tego nurtu purytańskiego są bardzo pracowici, uczciwi i nie uznający właśnie takich różnych rzeczy, które dla nich są przesadą. Takie były początki Ameryki. Tyle na temat Purytan, którzy wtedy tworzyli i dali podstawę tego kraju. Teraz mały cytat z innego miejsca. Rok 1630, kolejne statki płyną i cytat, który na tym statku powstał, autorstwa Johna Winthropa, który później był pierwszym gubernatorem stanu Massachusetts. I on tak napisał. Jedynym sposobem uniknięcia nieszczęścia i zabezpieczenia naszego potomstwa jest postępowanie zgodnie z radą Micheasza, czynienie sprawiedliwości, miłowanie miłosierdzia i pokorne chodzenie z naszym Bogiem, w tym celu musimy być zjednoczeni w tej pracy jako jeden mąż. Musimy darzyć się wzajemnie braterskim uczuciem. Musimy być gotowi odmówić sobie rzeczy niezbędnych, by zaspokoić potrzeby innych. Wtedy Pan będzie Bogiem naszym i z radością będzie mieszkał z nami jako swym własnym ludem i będzie nam błogosławił na wszystkich naszych drogach. Także zobaczymy o wiele więcej z Jego mądrości, mocy, dobroci, prawdy, niż znaliśmy poprzednio. Przekonamy się, że Bóg Izraela jest pośród nas, gdy 10 z nas będzie w stanie odeprzeć 1000 wrogów. Lecz jeśli będziemy postępować z naszym Bogiem fałszywie w dziele, jakiego się podjęliśmy, i w ten sposób sprawimy, że wycofa On obecną pomoc dla nas, staniemy się przypowieścią i przysłowiem na całym świecie. Otworzymy usta wrogów, by mówili źle o wszystkich drogach Pana i wszystkich wyznawcach Boga. Umiłowani, oto stoi teraz przed nami życie i dobro, śmierć i zło, także napominani jesteśmy dzisiaj, by miłować Pana naszego Boga i miłować siebie wzajemnie, chodzić Jego drogami i zachowywać Jego przekazania i ustawy, abyśmy mogli żyć i rozmnażać się i aby Pan Bóg nasz błogosławił nas, nam, w ziemi, którą idziemy posiąść. Lecz jeśli nasze serca odwrócą się i nie będziemy posłuszni, lecz zostaniemy zwiedzeni i będziemy czcić innych bogów, nasze przyjemności, korzyści, to jest nam oświadczane dzisiaj, że na pewno zginiemy z powierzchni tej dobrej ziemi, do której płyniemy po tym olbrzymim morzu, by ją posiąść. Dlatego wybierzmy życie, abyśmy my i nasze nasienie mogli żyć, przesłuchanie Jego głosu i trwanie przy Nim, gdyż On jest naszym życiem i naszym szczęściem. To jest rok 1630, czyli ileś lat, 10 lat po tym pierwszym statku. Kolejne statki płyną i w czasie podróży taki esej ten właśnie pan John Winthrop pisał pod tytułem Będziemy jako miasto na wzgórzu. Także widzimy, tacy ludzie w pierwszych latach płynęli do Ameryki. Byli to ludzie na wskroś religijni, ci, którzy uciekali przed prześladowaniami. Następny taki kluczowy moment w ich historii to rok 1775. Czyli przechodzimy już ponad, grubo ponad 100 lat, 150 lat do przodu. Początek wojny z Anglią o niezależność. Anglia zorientowała się, że coraz więcej obywateli zamieszkuje kraj w Ameryce. I co chciała Anglia zrobić? Chciała wprowadzić rządy Achaba i Izabeli także w Ameryce. Chciała podbić skoro, to są nasi obywatele, to my tam wprowadzimy naszą formę władzy, królewski przedstawiciel tam pojedzie i będzie sprawował władzę w imieniu króla Anglii nad naszymi obywatelami. Na co Amerykanie się oczywiście, już można tak ich nazwać, prawda, nie mogli zgodzić, ponieważ przed tym czymś właśnie uciekli. Właśnie uciekli przed Achabem i Izabelą, która niepodzielnie sprawowała władzę w Europie i nie pozwalała im odpowiednio się rozwijać. Dlatego też rozpoczęła się wojna z Anglią, która należy do jednych z nielicznych słusznych wojen. Dlaczego słusznych? Ponieważ społeczeństwo amerykańskie pod wpływem Biblii przerosło formę władzy, jaka była im narzucona. A jeżeli społeczeństwa dorosną do wyższej formy władzy, niż jest im narzucona, mają prawo tą władzę zmienić w każdy możliwy sposób. Oni byli ponad autokratycznym rządzeniem Achaba i Izabeli i mieli prawo stworzyć wyższą formę władzy demokratyczną, tak zwane rządy ludu, dla ludu i przez lud. My wiemy z Biblii, że nie ma innych władz, jak tylko od Boga, tak? Paweł napisał, Rzymian 13 rozdział, że nie ma zwierzchności tylko od Boga. Ale to sam nie oznacza, że Bóg wybiera zwierzchności dla poszczególnych narodów według własnego uznania. Bo przecież jeszcze Bóg wybiera takich ludzi jak Hitler czy Stalin, żeby ludzie rządzili, albo tak to się teraz w Jugosławii, to on wybrał taką formę władzy? Czy wiadomo, że nie. Więc musimy odpowiednio rozumieć. Nie ma zwierzchności innych jak tylko od Boga, to znaczy Bóg dozwala w każdym narodzie na taką formę władzy, na jaką ten naród zasługuje. Jeżeli ten naród nie respektuje zasad Biblii i zasady Biblii są mu obce, to ma taką formę władzy, na jaką zasługuje. Autokratyczną i byle jaką. Władzę, która go męczy, trapi, prześladuje i niszczy. Jeżeli przesiąkną ideałami Biblii i zauważą, że forma władzy to nie jest właściwa forma władzy, to mają prawo tą formę władzy zmienić. Wtedy oni wyrastają ponad to, co jest im proponowane przez jakichś wypaczonych ludzi, którzy chcieliby niepodzielnie nimi rządzić i wprowadzają formę władzy bliższą boskim ideałom. Nikt z nas nie przyzna na pewno, że formy władzy, jakie są sprawowane na świecie, są idealne dla Boga. To są formy władzy zupełnie często sprzeczne z Jego zasadami. Niemniej jednak one są od Boga z tego punktu widzenia, że Bóg dozwala na taką formę władzy, na jaką zasługujecie. Dlatego też demokracja jako forma władzy najwyższa nie nadaje się wszędzie do każdego narodu. Żeby demokracja dobrze działała w poszczególnych narodach, to musi ten naród do niej dorosć. Nie wiem, czy my Słowianie dorośliśmy do demokracji, bo dać demokrację ludziom, którzy są na zbyt niskim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, to oni się tylko zniszczą w tej demokracji. Dla ludzi na niskim poziomie tylko autokrata, wszystko jedno jaki, dobry czy zły, bo nie muszą być prowadzeni i delegować nimi należy w każdej formie. Jeżeli naród taką formę władzy tylko potrafi wytrzymać, to taką formę władzy będzie miał. Dlatego też na świecie mamy przeróżne formy władzy, zależnie od stopnia, od poziomu intelektualnego, cywilizacyjnego, a Biblia jest pochodnią wolności. Z niej żadnego innego źródła, jak tylko z Biblii, można najbardziej szczytne wywieźć zasady, czego dowodem jest Ameryka, która stanęła na takim wysokim poziomie nie z żadnego innego powodu. Historia świecka być może tego nie dostrzega, ludzie być może tego nie dostrzegają, ale taka jest prawda. Dlatego zarysowałem tutaj na początku początki tego kraju, żebyśmy widzieli, że to wszystko było dzięki Biblii. Ten wysoki poziom, na jaki oni stanęli, było tylko i wyłącznie dzięki Biblii. To była kopia Starego Testamentu. Wprowadzona w czyn, bo tam w Starym Testamencie są najbardziej idealne formy władzy, gdyż taką formę władzy Bóg dał Żydom, zanim ci ich nie odrzucili. Ci skopiowali tę formę władzy, dlatego dokonali tak ogromnego postępu do przodu. Nieco później, w roku 1787 powstała ich pierwsza konstytucja. Jest to jedyna konstytucja na świecie, która działa w niezmienionej formie do chwili obecnej. Niedawno w Polsce była konstytucja, dodała zmianki, teraz zmiany konstytucji. To tylko świadczy o tym, że konstytucje innych krajów są nic nie warte. Bo jak może być konstytucja zmieniana? Jeżeli coś jest, tam są przecież tak niezaprzeczalne, niezbywalne prawa obywateli. Jeżeli konstytucja jest zmieniana, to znaczy, że kiedyś, jeśli poczęła w ogóle ją zmienić, to znaczy, że ona kiedyś nie dawała tego, co ludzie powinni mieć. Wskazuje tylko na swoje braki. Natomiast to jest najstarsza konstytucja na świecie, która wciąż działa w takiej samej formie, w jakiej została stworzona. Oczywiście są dopisywane do niej dodatki, które ujmują nowe aspekty życia społecznego, których nie było kiedyś, ale nie konstytucja. Konstytucja nie jest zmieniana. Są tylko dodawane do niej różne uzupełnienia w związku z nowymi faktami czy formami życia społecznego. Co ciekawego, była to pierwsza konstytucja na świecie, która rozdzielała władzę religijną i świecką. Nikt wcześniej na to się nie zdobył, żeby rozdzielić władzę świecką od cywilnej. Glinę od żelaza. Pierwsza to zrobiła konstytucja amerykańska, która nazwała władzę świecką świecką i niezależną od władzy religijnej. Jedna ani druga nie mogą sobie się pokrywać, nie mogą współdziałać ani współpracować, są niezależne i nie mają żadnego między sobą związku. Glina i żelazo razem nie pasują do siebie, tak jak obraz Danielu pokazuje. Możemy sobie wyobrazić, ten obraz Daniela jest bardzo wymowny. Jeżeli sobie wyobrazimy posąg, który stoi na nogach częściowo z gliny, częściowo z żelaza, czyli częściowa władza świecka, żelazo, a częściowo władza kościelna, tam ma coś do powiedzenia, glina, to kiedy to państwo będzie mocniejsze? Jeżeli tam będzie więcej żelaza, czyli władzy świeckiej, czy więcej gliny? Oczywiście każdy powie, że władza będzie państwo jest silniejsze, im więcej ma żelaza w sobie. Władza świecka powinna być silna, bez żadnej domieszki gliny. Zauważmy na świecie. Wszędzie kraje, gdzie władza religijna ma duży wpływ na rządy, na przykład Ameryka Łacińska, tam jest dużo, są to kraje ekonomicznie słabiutkie. No bo jak może to stać, jeżeli tam jest tak dużo gliny? No jest chwiejne. Natomiast władza, tam gdzie są państwa, gdzie jest władza świecka silna, gdzie religia nie ma wielkiego wpływu na sprawowanie władzy w tym państwie, tam jest duża ilość żelaza i takie państwo jest o wiele mocniejsze. Żeby pokazać, że wiele, wiele lat później poziom ludzi tam przebywających był w dalszym ciągu bardzo, bardzo wysoki. Dam kolejny cytat. To będzie cytat generała Waszyngtona dla Armii Kontynentalnej dotyczący przekleństw. Już sam tytuł wskazuje na coś dziwnego, bo jaki wojskowy w dniu dzisiejszym zwracałby się z apelem do żołnierzy, żeby nie przeklinali. A w tym czasie było to wojna o niepodległość z Anglią, czyli bardzo wiele już dla ponad 150 lat od pierwszych imigrantów. Jeszcze był taki wysoki poziom, że jak ktoś przeklinał, to budziło zdziwienie. I oto fragment rozkazu generała Waszyngtona do armii swojej. Generał z przykrością dowiaduje się, że głupia i zła praktyka bluźnierczego przeklinania i używania mocnych słów, wada dotychczas mało znana w armii amerykańskiej, staje się coraz bardziej modna. Generał ma nadzieję, że jego oficerowie przykładem oraz swym wpływem spróbują to naprawić. I że zarówno oni, jak i ich ludzie zrozumieją, że nie będziemy mogli liczyć na błogosławieństwo niebios w naszych zmaganiach, jeśli będziemy je obrażać naszą bezbożnością i głupotą. Wada ta jest poza tym tak podła i niska, że każdy rozumny człowiek posiadający charakter czuje do niej odrazę i gardzi nią. A przesuńmy się jeszcze niżej dalej w czasie, do Lincolna. 16. prezydent proklamację do narodu wydaje w roku 1863. Dlaczego? Bo zepsucie społeczne dostrzega, co jest rzeczą bardzo niespotykaną dla prezydenta, żeby w społeczeństwie amerykańskim zaczynały się pojawiać objawy zepsucia społecznego. I odezwa do narodu. Jesteśmy odbiorcami największych bogactw niebios. Przez te liczne lata zostaliśmy zachowani w pokoju i pomyślności. Wzrośliśmy w liczbę, bogactwa i siłę jak żaden inny naród. Zapomnieliśmy o łaskawej ręce, która zachowała nas w pokoju, rozmnożyła, wzbogaciła i próżnie mniemaliśmy w kłamliwości naszych serc, że wszystkie te błogosławieństwa są wynikiem jakiejś wyższej mądrości i cnoty nas samych. Upojeni niekończącym się powodzeniem, staliśmy się za bardzo samowystarczalni, by odczuwać potrzebę odkupienia i utrzymania łaski, za bardzo dumni, by modlić się do Boga, który nas stworzył. Jeszcze wtedy ewolucji nie przyjmowali. Wypada nam więc upokorzyć się przed mocą, wobec której zawiniliśmy, oraz wyznać nasze narodowe grzechy i modlić się. Kraju. To jest to, czyli zacienianie tego kraju na dzieło, którego przyjścia, przygotowywanie tego kraju, odpowiednio długo powstrzymywana jego kolonizacja, jego odkrycie, żeby ludzie ze swoimi praktykami grzesznymi nie zanieczyszczyli tego kraju zbyt szybko, a jednocześnie umożliwienie kolonizacji na tyle wcześnie, aby ten kraj był już zorganizowany, aby dzieło, którego przyjścia mogło się rozpocząć. Bo właśnie tylko w tym celu Ameryka była trzymana przez Boga na to właśnie dzieło, aby drugie przyjście, aby dzieło żniwa z tego kraju poszło na cały świat, o czym będą nam mówiły zaraz kolejne wiersze tego rozdziału. Na pewno razem z Lincolnem już Brat Russell żył. Rok 1863 Brat Russell już żył, a niebawem miał rozpocząć działalność, którego przyjścia, o której mówi wiersz drugi. Przywracamy do Izajasza 18. Czyli do tej ziemi mamy apel, która jest zacieniona skrzydłami i leży za rzekami Etiopii. I co ta ziemia robi? Która posyła posłów przez morza po wodach w łodziach z papirusu, mówiąc: idźcie posłowie prędcy do narodu rosłego i gładkiego, do narodu strasznego od początku aż dotąd, narodu wymierzonego i deptanego, którego ziemię rozdzielają rzeki. Łodzie z papirusu to oczywiście nie jest proroctwo na to, że kiedyś łodzie z papieru miały być budowane i pływać, to dzieci tam się tylko bawią takimi łódkami. Te łodzie z papirusu, które miały przyjść, to wiadomo, tymi łodźmi z papirusu jest literatura prawdy, która w całości, w 100% na temat którego przyjścia poszła ze Stanów Zjednoczonych na cały świat. Mamy to powiedziane, która posyła posłów przez morza po wodach w łodziach z papirusu. A więc łodzie z papirusu, literatura prawdy. A kto siedzi w tej łódce? Pisze poseł, no bo posłów posyła w tych łódkach. Tymże posłem jest prawda. Inny obraz z Ezechiela 9 rozdziału to kałamarz i atrament. Kałamarz to literatura prawdy, a w kałamarzu atrament, prawda siedzi. Tak tutaj, łódka, literatura prawdy posyłana, a w niej poseł prawda. I skierowana po wodach, a wody, jak wiemy, to narody świata. Do wszystkich narodów świata, poselstwo którego przyjścia skierowane. I teraz zobaczmy na jedną, kolejną ciekawą rzecz, która posyła posłów, tak, czyli prawdę, przez morza, tak, wody, narody, po wodach, narodach świata, w łodziach z papirusu, mówiąc: idźcie posłowie prędcy, a więc do tej prawdy, do narodu, i chociaż są wysłani ci posłowie do wszystkich mórz i wód, na cały świat, do wszystkich narodów, to jednak jest adresowane do jednego narodu. I ten naród jest za chwilę tutaj pokazany. Idźcie do narodu jednego i są podane jego cechy. Dlatego tak bardzo jest ważne, żeby dobrze przetłumaczyć ten fragment, i on jest nieco inny niż w przypadku gdańskim. Do narodu rosłego i gładkiego. W jakim sensie? Duchowo naród ten jest rosły i gładki. Nie jest to żaden naród według języka. Jest to naród, lud Boży. Strasznego od początku aż dotąd, czyli w swoich doświadczeniach. Wymierzonego. Wszystkie doświadczenia tego narodu są wymierzone przez Boga. Podeptanego, prześladowanego i odrzuconego przez innych. Którego ziemię rozdzielają rzeki, rzeki prawdy. Tylko taki naród, lud Boży, był skłonny przyjąć literaturę prawdy i prawdę, która była kierowana z tego kraju, jak ten sierp. Objawienie mówi o sierpie, tutaj mamy o tym samym, to jest jedno i to samo. Gdy w objawieniu mówi o sierpie, jako literaturze prawdy, pokazuje, że prawda jak sierp ścina ludzi z miejsca, w którym wzrastali, w systemach nominalnych, i przenosi ich do spichlerza prawdy. Pokazuje, jak Bóg wyprowadza lud swój do ruchu prawdy, bo sierp ścina i przynosi to, co wyrosło na jednym polu, do spichlerza, prawda? Tym spichlerzem był ruch prawdy z czasów paruzji. Wiersz trzeci. Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach, i gdy w trąbę, liczba pojedyncza, i gdy w trąbę trąbić będą, usłyszycie. Ta chorągiew na górach to sztandar prawdy i sprawiedliwości ukazywany całemu światu w obecnym czasie. Przez środki masowego przekazu, głównie dziennikarzy, Bóg okazuje, czym jest prawda i sprawiedliwość, i zaraz pokazuje, jak jest gwałcona przez władzę tego świata, przez ludzi, chcąc im udowodnić, że sami nie potrafią sztandaru prawdy i sprawiedliwości przestrzegać, chociaż chcieliby. Piszą o tym w swoich konstytucjach, w swoich prawach, do tego niby dążą, mówią o sprawiedliwości, ale nie są w stanie jej przestrzegać. Bóg chce im to wykazać i udowodnić, że tylko w Królestwie to będą mieli. Trąba, o której tutaj jest mowa, którą będą trąbić ludzie pojedynczy, to ta siódma, jubileuszowa trąba prawdy restytucji, która od 1974 roku trąbi przez cały wiek tysiąclecia, ogłaszając poselstwo wieku tysiąclecia. I ludzie w coraz większym stopniu dostrzegają tą chorągiew na górach, ten sztandar prawdy i sprawiedliwości zatykany, zdają sobie sprawę, czym jest prawda i sprawiedliwość, a zdają sobie sprawę, zaczynają się jej domagać, żądać, a nie mogą jej uzyskać. To prowadzi do buntów, niepokojów, do rewolucji, do anarchii ostatecznie, ponieważ uświadomiwszy sobie coś, chcą to mieć, bo wiedzą, że im się to należy, a nie mogą tego mieć wobec tych swój, wobec tego to jest źródło ostatecznego rozłamu w społeczeństwie ludzkim, ponieważ słuszne pragnienia ludzkości, które zostaną im uświadomione, nie mogą być zaspokojone przez grzesznego człowieka, który nie jest w stanie tego uczynić. Tylko Bóg może to zrobić w swoim królestwie. Czwarty wiersz. Albowiem tak mówi Pan do mnie, do ludu Bożego, swoich narzędzi. Będę spokojny, a przypatrywać się będę na przybytek mój, jako ciepło jasne w słońcu, a jako obłok wypuszczający rosę w gorącości żniwa. Z tego tekstu wynika, że Bóg nie jest przerażony chaosem obecnego świata, na przykład tym, co się dzieje w Jugosławii albo gdziekolwiek indziej. Spokojnie się będzie przepatrywał, tak? Będę spokojny. Nie jest przerażony chaosem tego świata, gdy anarchistyczne elementy coraz bardziej rozkręcają się i nie wiadomo, czym to się wszystko skończy. Dlaczego Bóg taki jest spokojny? Bo Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Tylko taka ilość zła jest przez Boga dozwalana, która może przynieść korzyść. Zło nigdy nie jest u Boga celem samym w sobie. Dlaczego Bóg dozwala na zło? Żeby czegoś człowieka nauczyć. A więc dozwala na tyle zła, ile jest potrzeba. Nigdy najwięcej. O tym pamiętajmy. Zwłaszcza, że w czasie ucisku możemy dostrzec różne przejawy zła. Możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego takie rzeczy się dzieją, na przykład teraz w Jugosławii, różne dramaty. Ale z tego wynika, że jeżeli one się dzieją, one są niezbędne. Jest to wina człowieka, że one się dzieją. Człowiek dotrzedł tak daleko od Boga, że bez takich ostrych środków, na które Bóg dozwala, nigdy by do Niego nie powrócili. Można by powiedzieć, że człowiek sobie sam na siebie to wszystko ściąga. I przyznamy, to jest racja. Zresztą w poprzednim temacie, gdyby misja Eliasza była skuteczna, misja maluszkiego statka była skuteczna, ucisk w ogóle nie byłby potrzebny. Królestwo Boże by się rozpoczęło w roku 1914 lub 16 po zebraniu maluszkiego statka. Ale że niestety świat ludzkości nie słuchał maluszkiego statka. Metoda perswazji, przemawiania do ludzi nie odniosła skutku. Została zignorowana nawet przez tak zwane chrześcijaństwo. Nie powstaje nic innego, jak dozwolić na środki mocne. Bóg robi, działa tak jak lekarz. Jeżeli nie wystarcza polipiryna, a pacjent jest chory, to co, zostawić pacjenta? Przecież umrze. Wobec tego bierze go na stół i go tknie. To bardzo boli, pacjent bardzo cierpi, ale ostatecznie będzie dzięki temu żył. Ale przecież kiedyś w początkowej fazie choroby może by wystarczyła polipiryna. Może antybiotyk by łyknął, by mu wystarczyło, ale nie chciał. Doszedł do stanu, że trzeba go ciąć i będzie teraz przechodził bardzo trudną i długą operację. Ale jest to dla jego dobra. Mamy zresztą tekst jeden, który wyraźnie, jeśli go dobrze zrozumiemy, mówi o tym, że Bóg dozwala tylko na taką ilość zła, która jest niezbędnie potrzebna, żeby uratować tego, kto przez to zło przechodzi. Żeby dać mu odpowiednią lekcję. Nic więcej się nie dzieje. Nie ma zła dla zła. Zło nie jest celem samym sobie. Psalm 76, a wiersz 11. Powiedzmy właśnie o tym. Zobaczmy, co tu pisze. Zaiste, znany nam tekst, ale trzeba się zatrzymać i pomyśleć nad tym tekstem. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię będzie, a resztę gniewu ukrócisz. Często nam się wydaje, że ta reszta gniewu, którą Bóg ukróci, to są końcowe elementy ucisku. Ale to nie o to chodzi w tym psalmie. Zobaczmy na jego całość, cały ten psalm, zdanie pierwsze i drugie. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię będzie. Pierwsza informacja, że gniew ludzki, zło popełniane przez człowieka, będzie dla boskiej chwały ostatecznie, będzie go chwaliło. A resztę gniewu ukrócisz. W tym kontekście reszta gniewu to nie jest jakaś reszta, nagle co przechodzimy do czegoś innego, do czasu ucisku. Reszta gniewu to jest ta reszta gniewu, która by nie chwaliła Boga, na którą Bóg nie pozwoli. Dlaczego? Bo ona nie będzie dla boskiej chwały. Ona nie przyniesie nikomu żadnej korzyści, żadnej lekcji, która jest niezbędna. I ten psalm właściwie rozumiany pokazuje, że ile by zła się nie działo na świecie, ile zła by się nie działo w naszym osobistym, prywatnym życiu, w doświadczeniach, które przechodzimy, to jest to niezbędne. Jest to ani centymetr, ani milimetr więcej niż nam potrzeba. Centymetr, milimetr mniej byłoby za mało i byśmy przepadli ostatecznie. Więc lepiej, gdybyśmy czasami odcierpieli więcej niż nam by się wydawało za wskazane, żeby ostatecznie z tego skorzystać i zwyciężyć, wynieść lekcję. Tak mówi ten psalm. I gniew człowieczy, zło ludzkie będzie się chwalić, a resztę gniewu, która by nie była dla Twojej chwały, z której by nie było żadnej korzyści, byłoby złem dla zła, to Ty na to nie pozwolisz. Ponieważ nikt z tego by nie mógł skorzystać. Na przykład wiemy z psalmu 50, nie psalmu, tylko Izajasza 53, że Żydzi zamierzali naszego Pana wrzucić do Gehenny, prawda, żeby podkreślić, jaki to był on oprawcą i jego beznadziejność. I chociaż Bóg na to nie dozwolił, ale zapewnił mu piękny grób jeszcze nieużywany. I chociaż wcześniej Bóg nie interweniował w żaden sposób i pozwalał Żydom pastwić się nad naszym Panem w każdy możliwy sposób, prawda? Bicie, plucie, korony, biszowanie, cokolwiek tylko chcieli. Bóg na to dozwalał. Dlaczego? Bo Jezus żył. Jego nowe stworzenie potrzebowało krystalizacji. Jak się mogło skrystalizować, jak nie w obliczu ogromnych cierpień i ciosów wymierzanych i fizycznych, i psychicznych? Była ta korzyść. Było to dla boskiej chwały, bo Jezusa Nowe stworzenie krystalizowało się i stawało się coraz bardziej piękne, przez to, że jego człowieczeństwo było tępione i niszczone przez jego wrogów. Ale nasz Pan już nie żył, pozwolić się nad ciałem pastwić Żydom, żeby do Gehenny to wrzucali, nie miało już dla nikogo pożytku. Nasz Pan z tego nie skorzystał, jego nowe stworzenie by nie skorzystało, by było martwe. Czy martwe? Nie martwe, tylko pod którą zasłoną, tak? Nie, trudno określić, w jakim było stanie, oczekiwało na narodzenie z ducha. Zatem, ale nie mając żadnego ciała, ani ludzkiego, ani boskiego, nie mogło, było tylko w boskiej pamięci, można powiedzieć. I Bóg nie dozwolił na niepotrzebne zło i gniew ludzki, jeżeli nie miało do czynienia żadnej korzyści. Wróćmy do Izajasza, 18 rozdziału. Mamy wiersz 4. Albo tak mówi, będę spokrzyjął, mówiliśmy sobie tą spokój Boga. Nie jest przerażony chaosem tego świata, ponieważ cokolwiek się nie dzieje, jest pod jego kontrolą, mało jest niezbędne. Bez tego ludzkość nie odniosłaby odpowiedniej lekcji. Tym możemy się pocieszać, widząc, co się dzieje na świecie, co się będzie jeszcze działo. Ludzie potrzebują aż takich ostrych środków. Jest to ich wina, nie Boga, że aż takich ostrych środków. Bóg jak chirurg musi dla ich dobra takie im zastosować lekarstwo. I teraz zobaczmy, wiersz 4 mówi o tym, że Bóg się przypatruje swemu ludowi. Tak, będę się przypatrywał na przybytek, mówi, bo jego przybytkiem jest jego lud. To znowu można powiedzieć cały wykład na temat tego jednego stwierdzenia, że Bóg się przypatruje swemu ludowi, bo zobaczmy, jak on opisuje to swoje przypatrywanie. Przypatruje się będzie jako ciepło jasne w słońcu, jako obłok wypuszczający rosę w gorącości żniwa. Czyli Bóg się przypatruje swojemu ludowi jako ciepło jasne w słońcu. Udziela mu ognistych doświadczeń. Porównuje swoje przypatrywanie do ciepła jasnego w słońcu. Nie będę czytał Piotra, 4 rozdział, każdy wie, wiersz 12, żeby nie był na nam obcy ten ogień, który na nas przychodzi. Ciepło jasne w słońcu. Daje Bóg doświadczenia, które mają nas wypalić. Wszystko to, co złe i grzeszne, żebyśmy byli coraz piękniejsi. Ale mówi też, że przypatruje się nam jak co? Jak obłok wypuszczający rosę w gorącości żniwa. Czyli w najgorszym momencie naszych doświadczeń zawsze udziela nam pomocy. Tak jak mówi 1 Koryntów 10 rozdział, że doświadczenia nigdy nie są ponad nasze siły. W gorącości żniwa zawsze przychodzi z odpowiednią pomocą. I przechodzimy do wiersza 5. Tu mamy przekrój różnych rzeczy. Ten rozdział składa się z wierszy. Każdy z nich można byłoby wziąć na oddzielną tapetę i mówić, bo na przykład teraz wiersz 5 znowu zmiana. Wraca do ucisku i mówi, jak w ucisku będzie reagował na to, co się będzie działo na ziemi. Bo przed żniwem, gdy się puści pączki, a kwiat wyda grono cierpkie, jeszcze rosnące, wtedy obernie latorożki nożami, a gałęzie odejmie i obetnie. Mówi Rupolda o jakichś żniwach i obcinaniu. O co tutaj chodzi? Bóg mówi, że przed żniwem, tym żniwem jest żniwo dzieła anarchii, końcowego etapu ucisku. Bóg mówi, że nie dopuści nas do żniwa anarchii, o czym nam potwierdzają inne teksty biblijne, które mówią, że te dni będą skrócone. Już wtedy rzeczywiście chodzi o te dni, to jest z Ewangelii. Bo gdyby nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało. Czyli Bóg mówi, przed żniwem anarchii, Bóg zareaguje i poobcina wszystkie te narzędzia, które będą prowadziły to dzieło zniszczenia, bo by doprowadziły je za daleko. Dalej niż Bóg uwidzi za konieczne. Byłoby to już zło, nie dla chwały Boga. Za duża ilość zła, na co Bóg nie pozwoli. Według psalmu tylko tyle zła, ile jest dla chwały Boga, ile jest korzyści dla zainteresowanych. Cierpią, dlatego że muszą cierpieć, bo bez cierpienia przepadliby. Przed żniwem anarchii, ale zaraz zobaczmy. Nie dopuszcza, bo mówi, że nie dopuści do żniwa anarchii, ale dopuści do innych rzeczy. I teraz pięknie opisuje, do jakiego etapu anarchia dojdzie. Czyli zanim siły anarchii dopełnią swojego dzieła kompletnego, żniwa, którym byłoby prawdopodobnie, jak Ewangelia je formuje, zniszczenie całej ludzkości i pewnie uszkodzenie planety na wiele, wiele lat, mając takie środki, jakie ludzkość ma, to mówi, że on do tego nie dopuści, ale chociaż te siły anarchii zdążą puścić pąki i jeszcze co? Kwiat wyda grono cierpkie, jeszcze rosnące. To on wtedy przystąpi i to przerwie i obcina. Czyli zobaczmy, jak pięknie pod symbolem rośliny nam pokazuje, jak siły anarchii będą się rozwijały i do którego momentu. Oto siły anarchii wypuszczą swoje pączki, potem pojawi się kwiat, potem pojawi się owoc już anarchii, ale ten owoc nie dojrzeje. Tylko będzie ścięty, jeszcze rosnący i jeszcze cierpki, jeszcze nie nabierze pełni smaku. Odetnie te torośle i gałęzie. W podobnym tonie wypowiada się Malachiasz, 4 rozdział. Malachiasz 4. A wiersz pierwszy znowu mówi o ucisku, używając takich terminów ogrodniczych. Bo oto przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko. A popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi ani korzenia, ani gałązki. Znowu to samo sformułowanie, że siły tego ucisku będą popalone jak ciernisko i ani korzeń, ani gałązka nie zostanie. A to mówi, że im pomcina lato rośle i gałęzie. A Rzymian na przykład 9, to taki jest mniej znany, to czytam, bo nie będę czytał Ewangelii, bo to wszyscy znają na pamięć. Rzymian 9:28 tak mówi o tym samym dziele. Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości. Sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi. Tą skróconą sprawą jest czas ucisku. Krótko przez Boga dozwolony, ale nie w pełnym wymiarze. Nie tyle, ile by siły anarchii były gotowe i chciały zrobić. Przecięte, jeszcze chociaż wypuszczą pąki i kwiat wyda grono, to będzie to cierpkie, niedojrzałe, jeszcze rosnące, ścięte i zniszczone. I wiersz już ty mówi o tym losie anarchistów i ich zniszczeniu. I będą zostawione wszystkie wespół ptactwu na górach i zwierzętom ziemskim i będzie na nich przez lato ptactwo, a wszelki zwierz ziemski na nich zimować będzie. To obrazowe zniszczenie pokazane anarchistów, dzieło, którego dokonują. I ostatni wiersz mówi o darach, jakie Bóg będzie wtedy zbierał onego dnia. Też wieku tysiąclecia w różnych jego etapach. Czasu onego przeniesiony będzie dar Panu zastępów od ludu i cechy tego ludu są takie same jak w wierszu drugim. Czyli znowu musimy wrócić, bo chodzi o ludu Bożego. Znowu tym ludem jest lud Boży. Czyli w wieku tysiąclecia Bóg otrzyma dary od ludu Bożego. Mamy zastępy od ludu i teraz mamy tak, od ludu rosłego i gładkiego, od narodu strasznego od początku aż dotąd, od narodu wymierzonego i deptanego, którego ziemię rozdzielają rzeki. A przeniesiony będzie na miejsce imienia Pana zastępów na górę Syjon. Co to za dary od ludu Bożego przeniesione na górę Syjon? Poszczególne klasy ludu Bożego skompletowane i przeniesione do stanu królestwa. Pierwsza klasa, jaka została tak potraktowana, to malutkie statko, prawda? Skompletowane, przeniesione do góry królestwa z rokiem 50. Drugi prezent, drugi dar dla Boga, klasa wielkiej kompanii, kompletna od roku 79, przeniesiona do fazy królestwa. Klasy starożytne, młodociane, godne, które będą wzbudzone i ustanowione w urzędach wieku tysiąclecia, również znajdą się w tymże królestwie. I na końcu, przy końcu wieku tysiąclecia, cała klasa restytucyjna, wprowadzona do stanu królestwa, jako synowie i córki z Joela. Wszystko to będzie w tym dniu. Począwszy od jego początku, aż do jego końca. I tak kończy się mój drugi temat historyczny na temat Stanów Zjednoczonych i ich roli w boskim planie. Widzimy z tego, że Stany Zjednoczone były przez Boga trzymane na dzieło, którego przyjścia. Zamiast żadnego innego kraju dzieło, którego przyjścia nie miałoby możliwości prowadzić działalności tak, jak to było z tego właśnie kraju. Przede wszystkim o wiele wyższa niż inni na świecie moralność ludzi. Ona dzisiaj jest zupełnie już inna. To już nie jest ta sama Ameryka. Pamiętajmy, że dlatego tutaj obficie cytowałem początki Ameryki i jeszcze momenty, kiedy brat Russell rozpoczynał działalność. W tej chwili Ameryka już nie jest taka, ale też nie jest aż taka zła, jakby nam się wydawało na podstawie filmów, które oglądamy. Filmy przedstawiają nam rozpuszczone elementy dużych miast. Jeżeli ktoś byłby w Ameryce i przeniknął do małych miasteczek, tam jest wciąż żyje stara purytańska mentalność. To tak tylko duże miasta i ich centra. To jest bezprawie, te wszystkie gangi, mafie i tak dalej. I rozpuszcza. Natomiast w małych miasteczkach Stanów Zjednoczonych wciąż jest ta prostota i szczerość po tamtych jeszcze pierwszych, początkowych dniach. No ale jako całość ten kraj już nie jest taki idealny, bo widzimy nawet po jego rządzie, który w wybiórczy sposób przestrzega prawa człowieka na różnych miejscach świata i broni tych praw tam, tylko gdzie nie są zagrożone ich własne interesy. Jeżeli są zagrożone własne interesy, Ameryka praw człowieka nie broni. Kiedyś tak by nie było. Ale to już nie jest ta sama Ameryka. Dlaczego? Dlatego, że swoją rolę już skończyła. Dziełem Ameryki było przygotowanie tego kraju na działalność którego przyjścia, na wydanie poselstwa całemu światu o prawdach którego przyjścia i to zostało zakończone. Główne klasy ludu Bożego zebrane, inne klasy są na wykończeniu, zbliża się królestwo już na całym świecie szybkimi krokami, wobec tego Ameryka skończywszy swoją rolę idzie śladem reszty krajów tego narodu tego świata, coraz większe zepsucie, degradacja. Czym zresztą pomagają im szczególne błogosławieństwa, jakich doznali od Boga, bo obracają te błogosławieństwa na rzeczy złe najczęściej, tak jak to zresztą człowiek niedoskonały zawsze czyni. Nie umie wykorzystać błogosławieństw dla dobra, bo jego niedoskonała ludzka natura chce tego wszystkiego do zła. Taka jest reakcja ludzi, taka też jest człowiek reakcja i w Ameryce, gdzie ogromne boskie błogosławieństwa, które na przykład Lincoln był jeszcze świadomy, pisząc to w swojej petycji, w tej chwili są na pewno przepisywane w większości ich własnemu kunsztowi, mądrości i czemu tam jeszcze i obracane dla złych rzeczy, ale ta historia to już nie ma znaczenia. Ich rola się wypełniła. To, co tutaj cytowaliśmy, już się wypełniło. Ameryka w boskim planie nie ma już do odegrania niczego więcej, poza tym, co mówi Izajasz 18 rozdział. Wykonała to w sposób bardzo dobry. Poselstwo prawdy tylko z tego kraju szło na cały świat, tłumaczone na inne języki. My także je znamy dzięki źródłom z tamtego właśnie kraju. Czy to tomy parauzyjne, czy tomy epifaniczne Brata Johnsona były właśnie tam pisane i tam były warunki korzystne, aby to dzieło prowadzić. Ja kończę na tym mój temat. Życzę wszystkim braciom i siostrom błogosławieństwa. Mamy je dzisiaj trochę wcześniej, ale myślę, że drugiego dnia nikt nie wzgardzi pół godziny więcej czasu. Dziękuję bardzo. Życzę błogosławieństw wszystkim.
Podziękujemy wspólnie Bogu modlitwą, do której jest proszony brat Urban.
Boże i Panie nasz, w tej chwili południowej, razem się w dniu dzisiejszym, w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, pragniemy zbliżyć się przed tron Twojego miłosierdzia, aby podziękować Ci za wszystko, cokolwiek z Twojej ręki otrzymujemy. Dziękujemy Ci za usługę naszego Pana, za ofiarę, którą złożył i za to wszystko, co otrzymi na przestrzeni Jego Ewangelii wobec nas, udzielając nam niezbędnych prawd. Dziękujemy Ci za to, że razem ze zmarzającym się uciskiem dajesz nam niezbędne prawdy, które mogą przeciwstawiać, przeciwważyć to, co dzieje się na zewnątrz wokół nas, w czym musimy żyć. Dziękujemy Ci za świadomość tego, że takie czasy muszą nam nadejść, że muszą wprowadzić one Twoje królestwo, gdyż w inny sposób ludzkość jego nigdy nie przyjmie. Prosimy, abyśmy mogli rozwinąć Ducha Twego, abyśmy posiadając go jak największą miarę, mogli tym łatwiej i lżej przejść przez to wszystko, co jeszcze będzie udziałem całego świata ludzkości, w tym także i nas. Prosimy o to, abyśmy mogli dzięki Twemu Duchowi w odpowiedni sposób tego wszystkiego skorzystać, rozwijając cały czas Twój umysł, wolę i serce w nas, stając się podobni coraz bardziej do Ciebie, do Twojego Syna, do wszystkich
innych braci, szczególnie z najwyższej klasy maluszkiego statka, która była przed nami i pozostawiła nam niezatarty ślad swojej wierności i oddania dla Ciebie. Dziękujemy Ci za te wszystkie pomoce na naszej drodze poświęcenia, dla możliwości wspólnych zgromadzeń, badań i wykładów. Za różne kierunki i źródła prawdy, jakie do nas kierujesz, prosimy, abyśmy umieli je wykorzystywać do naszego zbudowania i duchowej korzyści, praktykując te rzeczy, na ile to jest tylko możliwe w naszym codziennym życiu i rozwijając się w naszym duchu. O to Ciebie prosimy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Drodzy bracia i siostry,